Rozdział 8. Radosne chwile w pałacu pięknym. Z tego miejsca było już widać domek odźwiernego, także po chwili znaleźli się przy nim. Do domu podeszli z pośpiechem, ponieważ podróżowanie w nocy jest niebezpieczne w tych okolicach. Gdy przybyli do bramy, przewodnik zapukał, a odźwierny zapytał: kto tam? Usłyszawszy odpowiedź przewodnika: to ja, poznał go po głosie i zaraz szedł na dół. Pan Wielkie Serce już niejednokrotnie bowiem przychodził tam prowadząc pielgrzymów. Gdy przyszedł na dół i otworzył bramę, ujrzał stojącego tam pana Wielkie Serce, natomiast niewiast nie widział, gdyż stały za nim. — Jak tam, panie Wielkie Serce? — zapytał. — Cóż pana sprowadza tak późno wieczorem? — Przyprowadziłem — odpowiedział — kilku pielgrzymów, gdyż stosownie do rozkazu pana mają tutaj nocować. Przyszedłem już znacznie wcześniej, gdyby mi się nie przeciwstawił olbrzym, który wraz z lwami przeszkadzał pielgrzymom w podróży. Jednak po długiej, ciężkiej walce uśmierciłem go i przeprowadziłem pielgrzymów bezpiecznie na to miejsce. Odźwierny, czy wejdziesz do środka, by odpocząć do rana? Wielkie Serce, nie. Powrócę do mego pana jeszcze dziś wieczorem. Chrześcijanka, ach, panie! Nie wiem, jak się pogodzić z tą myślą, że miałbyś nas pozostawić samymi w naszej pielgrzymce. Tak wiernie i z miłością prowadziłeś nas, walczyłeś w naszej obronie, udzielałeś nam tak serdecznych rad, że nigdy nie zapomnę, jaki dla nas byłeś łaskawy. Potem i miłosierna rzekła, obyśmy mogły cieszyć się twoim towarzystwem aż do końca naszej podróży. Jakżeż bez przyjaciela i obrońcy będą mogły ostać się na tej drodze pełnej trudów takie słabe niewiasty jak my? Także Jakub, najmłodszy z chłopców, rzekł, panie, daj się ubłagać, chodź z nami i pomóż nam, gdyż jesteśmy tacy słabi, a droga tak pełna niebezpieczeństw. Wielkie Serce, ja jestem całkowicie poddany woli mego pana. Jeśli on poleci mi być waszym przewodnikiem aż do końca podróży, chętnie wam usłużę. Wy jednak popełniliście błąd na samym początku. Wtenczas bowiem, gdy polecił mi towarzyszyć wam, aż do tego miejsca powinniście byli prosić go, aby wam dał mnie jako przewodnika na całą drogę, a byłby spełnił waszą prośbę. Teraz jednakże muszę odejść, a więc żegnajcie, dobra chrześcijanko, miłosierna i wydzielni chłopcy, z Bogiem. Potem odźwierny pan czujny zapytał chrześcijankę, z jakiego pochodzi kraju i z jakiej się wywodzi rodziny. Na to ona odpowiedziała, przyszłam z miasta Zagłady i jestem wdową. Mąż mój nie żyje, a na imię mu było chrześcijanin, pielgrzym. Co? Zawołał odźwierny. To on był twoim mężem? Tak jest, odpowiedziała, a to są jego dziadki. To zaś, rzekła wskazując na miłosierną, jest jedna z niewiast zamieszkujących w naszym mieście. W ten czas odźwierny zadzwonił, jak to zwykł był czynić w takich chwilach, a do drzwi podeszła jedna z dzieweczek, której na imię była Pokorna. Odźwierny zwrócił się do niej tymi słowy. Idź i powiedz w domu, że przyszła tu chrześcijanka odbywająca pielgrzymkę wraz ze swymi dziadkami. Gdy dzieweczka polecenie to wykonała, ba, zaledwie powiedziała o tej nowinie, dał się słyszeć tak radosny gwar uszczęśliwionych, że trudno to opisać. Przybiegli więc śpiesznie do odźwiernego, ponieważ chrześcijanka stała wciąż jeszcze przy drzwiach, a kilku najpoważniejszych domowników powitało ją tymi słowy. Wejdź, chrześcijanko, wejdź, małżonko tego dobrego męża, wejdź, błogosławiona niewiasto, wejdź wraz z wszystkimi, którzy są z tobą. Weszła więc, a za nią jej dziadki i towarzyszka. Gdy znaleźli się wewnątrz domu, zaproszono ich do bardzo wielkiego pokoju i poproszono, aby usiedli. Potem zawołano gospodarza, by zobaczył i powitał gości. Przyszedł więc wraz z kilku innymi dostojnymi mieszkańcami tego domu, a ponieważ już wiedzieli, kim byli goście, powitali ich pocałunkiem i rzekli: witajcie, naczynia łaski Bożej! Witajcie nam! Jesteśmy wam przyjaciółmi. Ponieważ było już dosyć późno, a pielgrzymi byli zmęczeni podróżą, a także wstrząśnięci widokiem walki i strasznych lwów, Pragnęli więc możliwie prędko udać się na spoczynek. Domownicy rzekli więc: najpierw się nieco posilcie. Przygotowali już bowiem dla nich baranka przyprawionego stosownie do tradycji. Druga Mojżeszowa 12:21, gdyż odźwierny uprzedził ich o przyjściu pielgrzymów. Gdy więc spożyli kolację, zakończyli ją wspólną modlitwą i zaśpiewali psalm. Zaraz potem poprosili, aby im wolno było udać się na spoczynek. Pozwólcie nam, rzekła chrześcijanka, jeśli wolno by było mi wybierać, przenocować w tym samym pokoju, w którym przebywał mój mąż, gdy był tutaj. Zaprowadzono ich więc do tej komnaty i wszystkim w niej pościelono. Gdy więc ułożyli się na spoczynek, chrześcijanka miłosierna zaczęła rozmawiać o swoich przeżyciach. Chrześcijanka: nigdy nie przypuszczałam, gdy mój mąż rozpoczął pielgrzymować, że ja kiedyś pójdę w ślad za nim. Miłosierna: zapewne też nie myślałaś o tym, że kiedykolwiek będziesz odpoczywała na jego łożu i w komnacie, w której on odpoczywał, jak to czynisz w tej chwili. Chrześcijanka: jeszcze mniej myślałam o tym, że kiedyś będę z radością oglądać jego oblicze i że razem z nim będę uwielbiać Pana i Króla, a jednak teraz już wierzę, że tak będzie. Miłosierna: cicho. Czy nie słyszysz jakichś dźwięków? Chrześcijanka: tak. Przypuszczam, że to są dźwięki muzyki, będące wyrazem radości z powodu naszego przybycia. Miłosierna: to coś cudownego. Muzyka w domu, muzyka w sercu, a także muzyka w niebie, a to z radości, że jesteśmy tutaj. Po chwili takiej rozmowy zasnęły. Gdy nastał poranek, a one się obudziły, chrześcijanka rzekła do miłosiernej: z jakiego powodu śmiałaś się przez sen dziś w nocy? Domyślam się, że ci się coś śniło. Miłosierna: istotnie, miałam sen i to nadzwyczaj przyjemny. Czy jednak rzeczywiście się śmiałam? Chrześcijanka: tak, serdecznie się śmiałaś. Proszę cię, opowiedz mi, co ci się śniło. Miłosierna: śniło mi się, że siedziałam sama na odludnym miejscu, płacząc nad zatwardziałością swego serca. Siedziałam tam jednak zaledwie przez chwilę, gdy wokoło mnie zebrało się, jak mi się zdawało, wielu ludzi chcących mnie zobaczyć i usłyszeć, co mówię. Słuchali więc, jak w dalszym ciągu opłakiwałam twardość swego serca. Słysząc to, niektórzy śmiali się ze mnie. Inni nazywali mnie głupią. Inni wreszcie zaczęli mnie brutalnie popychać. W tym momencie tak mi się śniło. Popatrzyłam w górę i zobaczyłam jakąś uskrzydloną postać anioła zbliżającego się do mnie. Wreszcie znalazł się tuż obok i rzekł: miłosierna, co ci dolega? Gdy wysłuchał mojej skargi, rzekł: pokój ci. Otarł on również me łzy swoją chustką i przyodział mnie złotem i srebrem. Ezechiela 16, rozdział 10-13 wiersza. Potem włożył mi łańcuch na szyję, nausznicę na uszy i ozdobną koronę na głowę. Wreszcie ujął mnie za rękę i rzekł: chodź za mną. A tak wzniósł się w górę, ja zaś za nim, aż znaleźliśmy się przy złotej bramie, do której zapukał. Gdy ci, którzy byli wewnątrz, otworzyli, mąż ów wszedł do środka, ja weszłam za nim i szłam tak aż do tronu, na którym siedziała jakaś osoba, która rzekła do mnie: witaj, córko. Miejsce to wyglądało bardzo pięknie i lśniło jak gwiazdy, a raczej jak słońce, i zdawało mi się, tam widziałam twego męża. Wreszcie się ocknęłam, czyżbym się jednak śmiała? Chrześcijanka: tak, śmiałaś się i nic dziwnego, skoro widziałaś siebie w tak błogim stanie. Pozwól mi zapewnić cię, że wierzę w to, iż był to dobry sen i że jak doświadczyłaś prawdziwości pierwszej jego części, tak też stwierdzisz w końcu, że wypełniła się i druga część. Wszak Bóg mówi raz i drugi, a człowiek tego nie spostrzega. We śnie, w widzeniu nocnym, gdy twardy sen przypada na ludzi, gdy śpią na łożu. Job 33, rozdział 14-15 wiersz. Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy leżąc na łożu czuwali w celu rozmawiania z Bogiem. Może on nas bowiem nawiedzić i w czasie snu i sprawić, że usłyszymy jego głos. Często podczas snu serce nasze czuwa, a wtedy Bóg może doń mówić bądź słowami, bądź przez przypowieści, znaki lub podobieństwa, zupełnie tak samo, jakby człowiek nie spał. Miłosierna, naprawdę szczęśliwa jestem, że miałam ten sen i ufam, że już niedługo ujrzę jego wypełnienie tak, że znów będę się mogła radośnie śmiać. Chrześcijanka, teraz jednak już jest zapewne najwyższy czas, abyśmy wstały i dowiedziały się, co mamy dalej czynić. Miłosierna, proszę cię bardzo, zechciejmy przystać na pozostanie tutaj przez pewien czas, jeśli nas zaproszą. Pozostałabym szczególnie chętnie w celu lepszego zapoznania się z mieszkającymi tutaj dzieweczkami. Uważam bowiem, że roztropna, pobożna i dobroczynna są bardzo miłe, a zachowanie ich nader skromne. Chrześcijanka, zobaczymy, co z nami zrobią. Wstały więc i ubrały się, po czym zeszły na dół. Wszyscy wzajemnie się pytali o to, jak się spało oraz czy im było wygodnie. Miłosierna, mnie spało się wyśmienicie. Był to jeden z najlepszych noclegów, jakie miałam w życiu. Wtedy roztropna i pobożna rzekły, jeśli dacie się nakłonić do pozostania tutaj na jakiś czas, to wszystko, na co ten dom stać, zostanie wam oddane do dyspozycji. I to z całego serca, dodała dobroczynna. Chrześcijanka i miłosierna przyjęły to zaproszenie i pozostały w pałacu przeszło miesiąc, przy czym ich obcowanie przynosiło im wzajemny pożytek. Pewnego dnia roztropna chciała się przekonać, jak chrześcijanka wychowała swoich synów. Poprosiła ją więc, aby jej pozwoliła zadać im kilka pytań, na co ona chętnie się zgodziła. Roztropna rozpoczęła od najmłodszego, któremu na imię było Jakub, i rzekła — pójdź, Jakubie, i powiedz mi, kto cię stworzył. Jakub — Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Roztropna — bardzo dobrze. Czy możesz mi też powiedzieć, kto cię zbawia? Jakub, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Roztropna, i to bardzo dobrze powiedziałeś, mój chłopcze. W jaki sposób jednak zbawia cię Bóg Ojciec? Jakub, przez swoją łaskę. Roztropna, a w jaki sposób zbawia cię Bóg Syn? Jakub, przez swoje usprawiedliwienie, śmierć, krew i życie. Roztropna, a w jaki sposób zbawia cię Bóg Duch Święty? Jakub, przez oświecenie, przez odnowienie i przez ochronę, czego on sam dokonuje. Wtedy roztropna rzekła do chrześcijanki, godna jesteś pochwały za wychowywanie swoich dziatek w ten sposób. Przypuszczam, że nie ma potrzeby zadawać tych pytań pozostałym, skoro najmłodszy umie tak dobrze na nie odpowiedzieć. Poproszę więc teraz przedostatniego z twoich synów. Pójdź, Józefie, gdyż na imię mu było Józef, rzekła. Czy pozwolisz, że ci zadam kilka pytań? Józef z całego serca. Roztropna, kim jest człowiek? Józef, rozumnym stworzeniem uczynionym przez Boga, jak określił to mój brat. Roztropna, na co wskazuje słowo zbawiony? Józef, wskazuje ono na to, że człowiek wskutek grzechu popadł w stan niewoli i nieszczęścia. Roztropna, na co wskazuje to określenie, że człowiek jest zbawiony przez Boga? Józef, oznacza to, że grzech jest tak wielkim i potężnym tyranem, że nikt poza Bogiem nie jest w stanie wyrwać nas z jego szponów i że Bóg w stosunku do człowieka jest tak dobry i pełny miłości, że go z tego strasznego stanu istotnie wyrywa. Roztropna, w jakim celu zbawia Bóg biednego człowieka? Józef, dla chwały swojego imienia, swojej łaski i sprawiedliwości oraz w celu zapewnienia swojemu stworzeniu wiecznej szczęśliwości. Roztropna, kto na pewno będzie zbawiony? Józef, na pewno będą zbawieni ci, którzy jego zbawienie przyjmują. Roztropna, bardzo dobrze, chłopcze. Matka twa dobrze cię nauczyła, a ty pilnie słuchałeś tego, co ci mówiła. Następnie zwróciła się do Samuela, który był drugim po najstarszym, mówiąc, Pójdź, Samuelu, czy i ty zechcesz odpowiedzieć mi na kilka pytań? Samuel, tak, bardzo proszę. Roztropna, co to jest niebo? Samuel, jest to miejsce i stan największego błogosławieństwa, bowiem Bóg mieszka tam. Roztropna, a co to jest piekło? Samuel, jest to miejsce i stan najstraszniejszej niedoli, tam bowiem mieszka grzech, diabeł i śmierć. Roztropna, dlaczego chciałbyś pójść do nieba? Samuel, aby móc zobaczyć Boga i niestrudzenie Mu służyć, aby móc zobaczyć Chrystusa i wiecznie Go miłować, aby posiąść tę pełnię Ducha Świętego, którą tutaj w żaden sposób radować się nie jestem w stanie. Roztropna, i ty jesteś bardzo dzielnym chłopcem i dużo się nauczyłeś. Wreszcie zwróciła się do najstarszego, Mateusza, i rzekła, pójdź, Mateuszu, czy i ciebie mogę trochę przeegzaminować? Mateusz, z największą przyjemnością. Roztropna, powiedz mi więc, czy istniała jakaś rzecz, zanim był Bóg, albo czy istnieje coś, co jest starsze od Boga? Mateusz, nie. Albowiem Bóg jest wieczny, nie istnieje też żadna rzecz poza Nim samym, która by istniała przed momentem, gdy rozpoczął się pierwszy dzień. Albowiem Pan Bóg uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię i morze, i wszystko, co w nich jest. Roztropna, a co myślisz o Biblii? Mateusz, jest to święte Słowo Boże. Roztropna, czy nie ma w niej niczego, czego byś nie rozumiał? Mateusz, o tak, wielu rzeczy nie rozumiał. Roztropna, co robisz, gdy napotkasz na takie miejsca, których nie rozumiesz? Mateusz, myślę, że Bóg jest mądrzejszy ode mnie. Modlę się również o to, aby zechciał mi objawić w swoim słowie wszystko to, co według Jego zdania służyć mi będzie ku dobremu. Roztropna, w jaki sposób ustosunkowujesz się do przyjmowania wiarą, że umarli zmartwychwstaną? Mateusz, wierzę, że oni powstaną i to w ten sam sposób, w jaki zostali pogrzebani, posiadając identyczną naturę, jakkolwiek będą wolni od skazitelności. Wierzę zaś temu z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ Bóg to obiecał, a po drugie, ponieważ On ma moc tego dokonać. Wtenczas Roztropna rzekła do chłopców, powinniście w dalszym ciągu słuchać waszej matki, gdyż ona może was jeszcze wiele nauczyć. Nadstawiajcie również pilnie ucha na wszystkie dobre rzeczy, o których rozmawiają inni, gdyż mówią oni o tych rzeczach dla waszego dobra. Przyglądajcie się też bacznie niebiosom i ziemi i stąd wyciągajcie naukę. Szczególnie jednak poświęcajcie wiele czasu na rozmyślanie o treści tej księgi, która sprawiła, że wasz ojciec stał się pielgrzymem. Ja ze swej strony chętnie wam, moje dziadki, usłużę, póki jesteście tutaj, ucząc was wszystkiego, co tylko będę mogła. Z przyjemnością też udzielę wam odpowiedzi na wszystkie pytania, które zmierzają do utwierdzenia was pobożności.